Umiłowanie w naszym Panu, Zbawicielu Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo, a także wszyscy słuchający tej wspaniałej Ewangelii, Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, która, jak kiedyś napisał święty Paweł Apostoł, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Tak mamy w obecnej chwili w dalszym ciągu tą sposobność, ażeby zastanawiać się i rozważać tą wspaniałą Ewangelię. Ewangelię, która nas zbliża do naszego Pana, a także zbliża nas do społeczności z Bogiem. I zanim zaczniemy naszą dzisiejszą lekcję, chciałbym przesłać również chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru w Krakowie, a także od mojej żony, siostry w Chrystusie. Dziękuję. Chciałbym w dniu dzisiejszym zastanowić się z braterstwem nad jednym wersetem ze słów świętego Pawła Apostoła zanotowanym w liście do Rzymian w 6:7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Czytając ten werset, czytając te słowa świętego Pawła Apostoła, gdy się nad nimi głębiej nie zastanowimy, wydaje nam się, że ten werset jest bardzo prosty i w zasadzie niewiele można już do niego dołożyć. Ale gdy zaczniemy zgłębiać nasze rozważania, brać pod uwagę także inne wersety Pisma Świętego, to zwrócimy uwagę, jak głęboką naukę niosą słowa świętego Pawła Apostoła dla tych, którzy starają się tą naukę rozważać, porównywać także z innymi zapisami Pisma Świętego. Święty Paweł Apostoł zmiankuje, że kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Często zastanawiamy się nad tym zagadnieniem, nad zagadnieniem uwolnienia od grzechu. I święty Paweł podkreśla, że od grzechu można się uwolnić przez śmierć. Mówi wyraźnie i jednoznacznie, kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Zwróćmy może najpierw uwagę na to, czym jest grzech w rozumieniu biblijnym. Bardzo dużo mówimy o grzechu, o różnych grzechach. Jak Biblia nam wyjaśnia sprawę grzechu? Co jest grzechem? Myślę, że przytoczymy tutaj słowa świętego Jana Apostoła z pierwszego listu, z 3:4. Święty Jan Apostoł, mówiąc o zakonie, mówiąc o prawie, mówiąc także o grzechu, tak się wyrazi. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Tak mówi święty Jan Apostoł, że każdy, kto popełnia grzech, przestępuje zakon. Że grzech jest to przestępstwo zakonu. Bóg, powołując do życia istotę ludzką, powołując do życia człowieka, obdarzył go rozumem. I w ten sposób człowiek ma dużą przewagę nad innymi stworzeniami, które Bóg uczynił na tej ziemi. Rozum jest to zdolność rozróżniania dobra od zła. Jest to intelekt człowieka. Człowiek może każdy oceniać różne zjawiska. Może kierować się własnym rozumem, podejmując różne decyzje w swoim życiu. Może zastanawiać się nad tym, co jest dobre, a co jest złe. Bóg dał ten intelekt człowiekowi po to, ażeby człowiek mógł w swoim życiu wybierać. I ta zdolność rozróżniania dobra od zła jest także przez Pismo Święte nazywana sumieniem, jak czytamy w słowach świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian w 2:14-15. Skoro bowiem poganie którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie znają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich serca. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą ich w obronę. Ta zdolność odróżniania dobra od zła została przez świętego Pawła Apostoła nazwana sumieniem. To jest to, co Bóg szczepi w umysł człowieka zaraz na początku, szczepi już tam w Edenie. To doskonałe prawo Boże, które każdy człowiek miał zakodowane. Ale z chwilą upadku i degradacji człowieka również i to prawo zostało zapominane. I nieprzestrzeganie tego prawa sprawiło, że człowiek stał się przestępcą prawa Bożego. Stał się przestępcą zakonu, tak jak wspomniał to święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian, czyli człowiek stał się grzesznikiem, popełnił grzech. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 17, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 17 werset, czytamy to, co Bóg powiedział na początku do człowieka. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Takie Bóg wydał prawo. Prawo dał człowiekowi. A żeby wypróbować jego posłuszeństwo względem siebie, względem swojego Stworzyciela. Człowiek to prawo podeptał. Człowiek to prawo zniszczył. Nie zastosował się do tego prawa. W związku z tym stał się przestępcą tego prawa, stał się grzesznikiem, w wyniku czego został skazany na śmierć. Bo tak też apostoł święty Paweł mówi. Mówi o śmierci jako o karze za grzech, za pewne przewinienie. Bóg, skazując człowieka na śmierć, za przestępstwo, za dopuszczenie się grzechu, nie pozostawił człowieka bez nadziei. Da mu też nadzieję życia wiecznego i ta nadzieja już była dana człowiekowi w Edenie. Ale oprócz tej nadziei również człowiek spotkał się z inną nadzieją. Z nadzieją mniej optymistyczną, z nadzieją przygnębiającą. I ta nadzieja była wypowiedziana przez przeciwnika Bożego w uosobieniu węża, który powiedział do niewiasty. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Bóg skazał człowieka na śmierć, że w dniu, w którym zgrzeszysz, umrzesz. Dając mu nadzieję, że w ściśle określonym czasie uwolni go od grzechu, uwolni go od śmierci. Ale w międzyczasie był ktoś, kto podsunął inną nadzieję. Może w tym czasie nadzieję lepszą. Nadzieję radośniejszą, że na pewno nie umrzecie. I ta nadzieja przeciwnika Bożego, szatana, rozwinęła się we wszystkich wierzeniach pogańskich. We wszystkich wierzeniach, jakiekolwiek znamy. Rozwinął się kult duszy nieśmiertelnej. Człowiek umiera, ciało człowieka umiera, a dusza jego nie umiera. Dusza jego jest niezniszczalna i Bóg nie jest w stanie jej zniszczyć. Ale wiemy, że Pismo Święte wyraźnie nam określa tą rzecz i mówi, bo prorok Ezechiel wskazuje w 18 rozdziale swojego proroctwa, w 4 wersecie, mówi: dusza, która grzeszy, ta umrze. Prorok wyraźnie mówi, jednoznacznie, nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Te słowa sprzeciwstawiają się słowom tej fałszywej nadziei, którą wszczepił szatan człowiekowi. Święty Paweł Apostoł podkreśla, że zapłatą za grzech jest śmierć. śmierć, czyli zupełne unicestwienie. Unicestwienie tego, co zostało przez Boga stworzone. Nie pozostawia tutaj żadnego wyjątku, że człowiek w jakikolwiek sposób inny może przechodzić w inną formę życia. I ten werset, o którym wspomina święty Paweł Apostoł i wspomnieliśmy go na wstępie, kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Że żeby być uwolnionym od grzechu, musi nastąpić śmierć. Żeby człowiek dokładnie zrozumiał zasadę działania boskiej sprawiedliwości względem niego, boskiego prawa, Bóg powołuje i wybiera spośrodku innych narodów jeden szczególny naród, naród izraelski, ze względu na swoich ojców, patriarchów, Abrahama, Izaka i Jakuba, wchodzi w nim ścisłe przymierze, przymierze prawa, daje im to prawo, które było wszczepione w serce Adama, daje im to prawo wypisane na tablicach kamiennych. A żeby każdy dokładnie to prawo mógł przeczytać i każdy go dokładnie zna. Z zawartego przymierza jasno wynika, że Izraelita mógł otrzymać życie albo śmierć. Przestrzegając to doskonałe prawo, każdy Izraelita mógł otrzymać życie wieczne. Natomiast nieprzestrzeganie prawa sprowadzało na niego grzech, potępienie, skazywało go na śmierć. Czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 18 rozdział i 5 werset, gdzie mamy powiedziane przez Mojżesza do narodu izraelskiego, Bóg mówi: przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który wykonuje je, żyje przez nie. Jam jest Pan. Tak było powiedziane do narodu izraelskiego. Przestrzegajcie moich przepisów i mojego prawa. Człowiek będzie żył. Otrzyma prawo do życia. Te słowa potwierdza też święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian w 10 rozdziale i 5 wersecie, gdzie mówi: tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu, człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Taką możliwość otrzymał naród izraelski, jeden z wybranych narodów. Możliwość otrzymania życia wiecznego przez wypełnienie zakonu, wypełnienie prawa. Natomiast niewypełnienie tego prawa, nieprzestrzeganie tego prawa sprowadzało na naród izraelski potępienie, sprowadzało śmierć, o czym wzmiankuje święty Paweł Apostoł w 7 rozdziale listu do Rzymian w 10 wersecie. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było mi ku śmierci. Święty Paweł Apostoł, mówiąc o sobie jako przedstawicielu narodu izraelskiego, mówi, że to przykazanie, zamiast doprowadzić go do życia wiecznego, prowadziło go raczej do śmierci, gdyż ściągało na niego dodatkowe potępienie. A było tak dlatego, że niedoskonały człowiek nie był w stanie wypełnić doskonałego prawa Bożego. Ale Bóg przez to chciał nauczyć człowieka swojej zasady sprawiedliwości przez egzekwowanie doskonałego prawa Bożego, tej doskonałej zasady postępowania względem człowieka. Każdy Izraelita urodzony jako potomek Adama, urodzony w grzechu, nie był w stanie tego prawa wykonać. I każdy też Izraelita ściągnął na siebie dodatkowe potępienie, dodatkową karę śmierci. Nie mógł otrzymać życia wiecznego, a zatem pozostało to drugie, pozostało potępienie. Śmierć jest karą za popełnione przestępstwo i tylko przez śmierć Izraelita mógł się uwolnić od przestępstwa zakonu. Każdy Izraelita, który umarł, uwolniony jest od przymierza zakonu, uwolniony jest także od tego potępienia, które wynikało z niewypełnienia tego przymierza. Tak jak święty Paweł Apostoł zmiankuje, że śmierć jest karą za popełnione przestępstwo, pisząc w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 1 wersetu. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi i wy, umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności i rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Święty Paweł Apostoł, pisząc do swoich braci Żydów, nawołując ich do tego, aby przyjęli Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi o możliwości uwolnienia się od przymierza zakonu, od przestępstwa popełnionego w zakonie i daje wskazówkę, że uwolnienie jest tylko jedno. Przez śmierć i to uwolnienie przez śmierć Chrystusa, mówiąc także o śmierci, literalnej śmierci ciała. Ale o tym jeszcze za chwilę wspomniemy. Ze słów świętego Pawła Apostoła wynika, że nie ma innej kary za grzech, jak tylko śmierć. Jeżeli na kimś ten wyrok się wykonał, jeżeli ktoś już umarł, w dalszym ciągu ten wyrok na nim nie może ciążyć. Jeżeli ktoś umiera, uwolniony jest od grzechu, ale nie ma prawa do życia. Nie ma możliwości powstania do życia, bo święty apostoł Paweł, pisząc w 6 rozdziale listu do Rzymian, w 20 wersecie wspomina: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć i kto umarł, od grzechu jest uwolniony. Ale jak wspominaliśmy, Bóg na początku nie pozostawił człowieka bez nadziei, tak też nasz Pan Jezus Chrystus dalej tę nadzieję potwierdził i potwierdzają ją też apostołowie, o czym czytamy w drugiej części tego wersetu. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Gdyby nie ten wspaniały dar łaski Bożej, ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, człowiek byłby w stanie beznadziei. Umierając, nie miałby żadnej nadziei przyszłego życia, żadnej nadziei zmartwychwstania. Los człowieka byłby bardzo smutny. Ale czytając Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, dowiadujemy się o tej wspaniałej nadziei, nadziei dla człowieka. Dowiadując się o tej nadziei, musimy także stwierdzić ten rzeczywisty fakt, który dokonuje się nad każdym człowieku, że karą za grzech jest śmierć. Natomiast dar łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał swojego Syna jednorodzonego po to, ażeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest ten wspaniały dar Boży, dany ludziom, dany człowiekowi, ażeby przezeń można ubiegać się o żywot wieczny. Wszyscy ludzie umierają, gdyż wszyscy podlegają wyrokowi śmierci. I gdyby niewielka miłość Boża i ten wspaniały dar, dar łaski i litości nad swoim stworzeniem, to wszyscy ludzie by zginęli, zginęliby bezpowrotnie. Zginęliby na zawsze. Śmierć byłaby procesem nieodwracalnym. Ale wiemy, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także Jego okup za wszystkich, otwiera przed nami wspaniałą przyszłość, daje nam wspaniałą nadzieję życia wiecznego. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza daje taką wspaniałą nadzieję, mówiąc o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:5-6. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Są to słowa świętego Pawła apostoła, tego apostoła, który został posłany przede wszystkim do pogan, aby im nieść nadzieję, Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa. On właśnie wskazuje, że nasz Pan Jezus Chrystus stał się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. On też jest okupem, okupem za grzech pierworodny i On też daje nam nadzieję życia wiecznego. Święty Paweł apostoł w innym miejscu, w liście do Rzymian, w 5:18 wspomina. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu. Tak jak w jednym człowieku cały rodzaj ludzki został pogrążony w grzechu i śmierci, tak też przez usprawiedliwienie jednego człowieka wszyscy mogą dostąpić usprawiedliwienia i to usprawiedliwienia do żywota wiecznego. Sprawiedliwość Boża skazała człowieka na śmierć, na utratę prawa do życia. Natomiast w tym samym czasie miłość Boża przygotowała wspaniały plan człowieka, przywrócenia człowieka z powrotem do życia, z powrotem do społeczności z Bogiem, w taki sposób, ażeby to było zgodne z Jego prawem, a także zgodne z Jego doskonałą sprawiedliwością. Musiała więc być złożona ofiara, ofiara za grzech popełniony przez Adama, na co wskazywały wszystkie ofiary starotestamentalne. Wszystkie ofiary wskazywały na to, że nie ma odpuszczenia grzechów bez przelania krwi. Żeby nastąpiło odpuszczenie grzechu, czyli zgładzenie grzechu pierworodnego, musiała być dokonana ofiara. W Starym Testamencie prawie, które Bóg przez Mojżesza dał narodowi izraelskiego, dostrzegamy szczegóły, w jaki sposób i jaka ofiara musiała być złożona za doskonałego człowieka, który zgrzeszył, który został przez Boga skazany na śmierć. Czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej, 21:23-25, słowa, które były wypowiedziane do narodu izraelskiego. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. Tak wskazywało doskonałe prawo, prawo, które było także dane człowiekowi, że jeżeli ktoś popełnił jakieś przestępstwo, to w taki sam sposób musiało to być jemu odpłacone. Wskazywało to, że boskie prawo wymagało zadośćuczynienia za grzech popełniony przez Adama doskonałej ofiary, gdyż Adam był stworzony jako człowiek, jako istota doskonała i odkupiciel musiał także być człowiekiem doskonałym. Nie mógł nikt inny z rodzaju Adamowego, z jego potomstwa odkupić swoich braci, gdyż nie był doskonały. Dlatego odkupiciel musiał być człowiekiem doskonałym, przede wszystkim musiał być człowiekiem, jak wskazują na to słowa świętego Pawła Apostoła w liście do Filipian w 2 rozdziale od 6 do 8 wersetu. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Święty Paweł Apostoł wyraźnie wzmiankuje, że nasz Pan Jezus Chrystus, który był przez Boga przygotowany jako ten baranek, który miał być złożony w ofierze, mamy o nim powiedziane, że uniżył samego siebie. Chociaż był w tak wysokiej randze, bo był archaniołem, był w naturze duchowej, był istotą duchową, to mamy powiedziane, że uniżył samego siebie, stał się podobny ludziom, a z postawy był człowiekiem. Musiał być człowiekiem. Gdyby nie był człowiekiem, nie mógłby być tą równoważną ceną za grzech popełniony przez Adama. Święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii w 1 rozdziale a 14 wersecie mówi tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego i chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Również słowa świętego Jana Apostoła potwierdzają nam to, że nasz Pan jako słowo Logos stał się ciałem. Stał się istotą ludzką. Narodził się z niewiasty, ażeby być jako istota ludzka, a że był spłodzony przez Ojca, przez Boga, był istotą doskonałą. Był człowiekiem doskonałym i wtedy mógł dostarczyć tej równoważnej ceny oko za oko, ząb za ząb, duszę za duszę, jak wskazywało prawo dane narodowi izraelskiemu. Ale ażeby nie zginął ten odkupiciel, umierając za grzesznego Adama, za grzesznego człowieka, Bóg w swojej mądrości przewidział powołać do życia nowe stworzenie. Gdyż nasz Pan, umierając za człowieka, straciłby prawo do życia. Umarłby tak samo bezpowrotnie, bo równoważna cena to było danie, dobrowolne danie życia za grzech popełniony przez Adama, za grzech pierworodny. I gdyby nie powołanie do życia nowego stworzenia, nasz Pan umarłby na zawsze. Ale przez spłodzenie z Ducha Świętego do nowej natury, nowe stworzenie rozwija się w tym cielesnej egzystencji człowieka, w naturze człowieka i nasz Pan nie powstał do życia jako człowiek, jako doskonała istota ludzka, ale powstał do życia jako istota duchowa. Natomiast jako człowiek umarł raz na zawsze, złożył swoje życie w ofierze za Adama i to życie nigdy nie powstanie. Chrystus zmartwychwstał jako nowe stworzenie, zmartwychwstało to, co rozwijało się od momentu spłodzenia z Ducha Świętego w rzece Jordan. Pan nasz Jezus Chrystus został spłodzony do nowego życia, do życia duchowego i powstał też do życia jako istota duchowa, o czym wzmiankuje święty Piotr Apostoł w 1 swoim liście, w 3 rozdziale i 18 wersecie. gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Tak zmiankuje o nim święty Piotr Apostoł, że nasz Pan Jezus Chrystus w ciele poniósł śmierć, w ciele umarł i nigdzie nie mówi, że w ciele zmartwychwstał. Ale mówi, że chociaż w ciele poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Powstał do życia jako istota duchowa, jako Syn Boży otrzymał boską naturę. Bóg w swojej wielkiej łasce dał też możliwość człowiekowi nie tylko odzyskania życia, życia wiecznego na ziemi, jako istota ludzka, życia doskonałego, ale także uczynił dla człowieka ofertę niebieskiego powołania, powołania do natury duchowej, do uczestnictwa z Chrystusem w Jego chwale, ażebyśmy w przyszłości uczestniczyli w Jego chwale w podobny sposób, jak obecnie uczestniczymy w Jego cierpieniu. I o taki stan może ubiegać się istota doskonała, tak jak to było w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż ona może zbliżać się do Boga, może mieć społeczność z Bogiem. Ale wiemy, że człowiek zrodzony z rodzaju adamowego nie jest istotą doskonałą. Jest człowiekiem grzesznym. Dlatego potrzebne jest usprawiedliwienie, usprawiedliwienie z wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On daje nam tą możliwość powrotu do życia, powrotu do społeczności z Bogiem. I święty Paweł Apostoł, pisząc do wszystkich tych, którzy słuchali nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy poszli Jego śladami, mówi: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli wierzymy, że Pan nasz Jezus Chrystus umarł za nas, że stał się zadośćuczynieniem za grzechy popełnione przez Adama, a także i za nasze grzechy, to przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia. Jesteśmy przed Bogiem uznani jako sprawiedliwi. I wtedy mamy pokój z Bogiem, mamy z Bogiem społeczność, mamy przystęp do Boga. Od tego momentu nasze modlitwy są dla Boga przyjemne, są też przez Boga wysłuchiwane. W innym miejscu święty Jan Apostoł w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i 7 wersecie mówi w podobny sposób, gdy mówi o grzechu pierworodnym, a także o tych wszystkich, którzy uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy do Niego przystępują, że są od tego grzechu uwalniani. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli mamy społeczność z naszym Panem, jeżeli trwamy w Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, to Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tak pisze święty Jan Apostoł. Ten grzech, grzech pierworodny, na nas nie ciąży. I gdybyśmy wiele tekstów biblijnych przytaczali, tekstów mówiących o grzechu pierworodnym, to możemy zauważyć, że dla wierzących w Jezusa Chrystusa, poświęcających się Jemu na służbę, jest dana obecnie taka możliwość uwolnienia się od grzechu pierworodnego. I tutaj nieodparcie nasuwa nam się pytanie, czy chrzest gładzi grzech pierworodny, czy chrzest gładzi grzech świata? Czy chrzest jest tym elementem, który nas uwalnia od tego grzechu, od tego potępienia, jakie dziedzicznie na nas wpływa. Żeby długo nie rozwodzić się nad tym zagadnieniem, ja odczytam tylko jeden werset ze słów świętego Piotra Apostoła, pierwszy list, 3 rozdział, 21 werset. Ona jest obrazem chrztu. Święty Piotr Apostoł pisze o arce Noego. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święty Piotr Apostoł mówi, że chrzest jest tym czynnikiem, który nas zbawia. Czyli jest tym elementem potrzebnym do naszego zbawienia, ale on nas nie oczyszcza od cielesnego brudu. On nie uwalnia nas od grzechu pierworodnego, ani od naszych codziennych grzechów. Ale daje nam tą możliwość. Daje nam możliwość przystępu do Boga, do społeczności z Bogiem, ażeby przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa te grzechy mogły nam być odpuszczone. Wspomnieliśmy na wstępie, że grzech pierworodny jest zgładzony przez śmierć, gdyż to wynikało z tego wyroku Bożego, który był wypowiedziany na początku do człowieka. Umierając, śmiercią umrzesz. Święty Paweł Apostoł to potwierdza, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego grzech pierworodny jest zgładzony przez śmierć. Jeżeli umrzemy, jesteśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego. Czytając słowa świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian, w 6 rozdziale odczytamy sobie od wersetu 1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obficza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Święty Paweł Apostoł, mówiąc o chrzcie, a mówiąc także o grzechu, a nawiązuje także do grzechu pierworodnego, mówi: to czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Apostoł święty Paweł przyrównuje chrzest do śmierci. A czytaliśmy przed chwilą, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I czytamy słowa świętego Pawła Apostoła: bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I ten werset tematowy: kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Ochrzczeni jesteśmy w śmierć Chrystusa, wrastamy w podobieństwo Jego śmierci. Ale co to znaczy dla nas w codziennym naszym życiu, w naszym poświęceniu, że jesteśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest śmierć? Że wrastamy w podobieństwo Jego śmierci, ażeby w przyszłości wrosnąć w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wspomnieliśmy, że Chrystus, będąc doskonałym, nie podlegał grzechowi, nie uległ grzechowi. Tylko nasze grzechy wziął na siebie i za nasze grzechy dobrowolnie umarł. Złożył swoje życie w ofierze za grzech, potępiając grzech w ciele, bo na to wskazują słowa świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 3 werset. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Nasz Pan jako istota doskonała, nie będąca pod wpływem grzechu, nie popełniająca grzechu, umarł za grzech, potępiając przez to grzech w ciele. Poświęceni Bogu na służbę przez chrzest śmierć Chrystusa, swoją ofiarę czynią podobną do ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak On dobrowolnie umarł, chociaż nie za swoje grzechy, ale potępiał grzech w swoim ciele, podobnie i my musimy dobrowolnie swoje życie składać ofierze, potępiając grzech. Zrywamy z grzechem, umieramy dla tego grzechu i potępiamy codziennie w naszym ciele skłonności do grzechu. Święty Piotr Apostoł w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, w 1 i 2 wersecie czyni taką wzmiankę. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Są toż słowa świętego Piotra Apostoła, który daje przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. On cierpiał w ciele i przez to, że cierpiał w ciele, potępił grzech w ciele. Podobnie i my przez różne cierpienia, przez różne problemy i trudności, jakie przechodzimy w naszym życiu, one pozwalają nam, ażeby ten grzech w naszym ciele potępiać, ażeby umierać dla tego grzechu. A dalej święty Piotr Apostoł wskazuje, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Od momentu chrztu, od momentu poświęcenia, od momentu rozpoczęcia się tego procesu umierania z naszym Panem Jezusem Chrystusem, wszczepienia w Jego śmierć, my przyjmujemy wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa i uznajemy ją za naszą wolę i chcemy ją wyłącznie czynić w naszym życiu. W ten sposób nasza ofiara staje się podobną do ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ochrzczeni w śmierć Chrystusa już w tym życiu uwolnieni są od śmierci Adamowej, przechodzą z śmierci do żywota, są przed Bogiem uważani już jako istoty żywe, a nie umarłe, jak cały rodzaj ludzki, który jest zrodzony w grzechu i tym grzechu tkwi przez własne pożądliwości. Śmierć, którą umieramy, nie jest karą za grzech pierworodny, lecz jest śmiercią ofiarniczą. Poświęceni Bogu na służbę nie umierają śmiercią adamową, ale umierają śmiercią ofiarniczą, śmiercią dobrowolną. Natomiast śmierć Chrystusa, która rozpoczyna się od momentu rzeczywistego chrztu i trwa aż do końca naszej ziemskiej pielgrzymki, jest tym czynnikiem, który uwalnia nas od grzechu, od potępienia adamowego. Natomiast klasa Kościoła umiera śmiercią ofiarniczą i jako ludzkie istoty nie mamy już zmartwychwstania tutaj na ziemi jako istoty ludzkie. Zrezygnowaliśmy z praw do życia na ziemi na korzyść wspaniałych obietnic życia wiecznego jako istoty duchowe połączone z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I jak święty Paweł Apostoł mówi, jeżeli wrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, jeżeli w podobny sposób będziemy umierać, jak umierał nasz Pan Jezus Chrystus, to także wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I to nowe stworzenie, które rozwija się w naszej starej naturze, w cielesnej naturze człowieka, od momentu spłodzenia z Ducha Świętego, otrzymał przy zmartwychwstaniu nowe ciało, ciało duchowe, otrzymał przy zmartwychwstaniu boską naturę. Otrzyma to, o czym święty Paweł Apostoł zmiałkował w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w 49 wersecie. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. I tej wspaniałej nagrody, tego błogosławieństwa, współuczestnictwa z naszym Panem, wrastania w pierwszym rzędzie w podobieństwo Jego śmierci, a następnie wrośnięcia w podobieństwo Jego zmartwychwstania, życzyłbym wszystkim braterstwu, wszystkim słuchającym, czego sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.